Czytanie z Księgi Wyjścia. Tej nocy ja przejdę przez Egipt. Zabiję wszystko pierworodne w ziemi egipskiej, od człowieka aż do bydła. Będę sąd nad wszystkimi bogami Egiptu. Ja, Pan, krew będzie wam służyła do oznaczenia domów, w których będziecie przebywać. Gdy ujrzę krew, przejdę obok i nie będzie pośród was plagi niszczycielskiej, gdy będę karał ziemię egipską. Dzień ten będzie dla was dniem pamiętnym i obchodzić go będziecie jako święto dla uczczenia Pana. Po wszystkie pokolenia w tym dniu świętować będziecie na zawsze. Oto Słowo Boże. Kielich przymierza to krew Zbawiciela. Czym się Panu odpłacę za wszystko, co mi wyświadczył? Podniosę kielich zbawienia i wezwę imienia Pana. Cenna jest w oczach Pana śmierć Jego świętych. Jam sługa Twój, syn Twej służebnicy. Ty rozerwałeś moje kajdany. Tobie złożę ofiarę pochwalną i wezwę imienia Pana. Wypełnię me śluby dla Pana przed całym Jego ludem. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, ja otrzymałem od Pana to, co wam przekazuję, że Pan Jezus tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy połamał i rzekł: to jest ciało moje za was wydane. Czyńcie to na moją pamiątkę. Podobnie skończywszy wieczerzę, wziął kielich mówiąc: kielich ten jest nowym przymierzem we krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie na moją pamiątkę. Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie. Oto Słowo Boże. Chwała Tobie, Królu Bogów. Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Było to przed świętem Paschy. Jezus, widząc, że nadeszła Jego godzina przejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza Iskariota, syna Szymona, aby go wydać, widząc, że Ojciec dał mu wszystko w ręce oraz że od Ojca wyszedł i do Ojca idzie, wstał od wieczerzy, złożył szaty, a wziąwszy prześcieradło, im się przepasał. Potem nalał wody do miednicy i zaczął umywać uczniom nogi, ocierając prześcieradłem, który był przepasany. Podszedł więc do Szymona Piotra, on rzekł do niego: Panie, Ty mnie chcesz nogi umywać? Jezus mu odpowiedział: tego, co ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale później będziesz to wiedział. Rzekł do niego Szymon Piotr: nie, nigdy nie będziesz mi nóg umywał. Odpowiedział mu Jezus: jeżeli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze mną. Rzekł do niego Szymon Piotr: Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce, i głowę. Powiedział do niego Jezus: wykąpany potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo cały jest czysty. I wy jesteście czyści, ale nie wszyscy. Wiedział bowiem, kto go wyda, dlatego powiedział: nie wszyscy jesteście czyści. A kiedy im umył nogi, przypiął szatę. Gdy znów zajął miejsce przy stole, rzekł do nich: czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy mnie nazywacie nauczycielem i Panem. Dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc ja, Pan, nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wy powinniście sobie nawzajem nogi umywać. Dam wam bowiem przykład, abyście wy tak czynili, jak ja wam uczyniłem. Oto słowo Pańskie. Apostołowie w Lot zrozumieli, że to wcale nie chodzi o mycie nóg, że Jezusowi nie o nogi chodzi, tylko o ich wnętrza. W ich wnętrzach trzeba było dokonać pewnego oczyszczenia, przynajmniej im postawić problem. Jak przeczytamy w poemacie Boga Człowieka Marii Waltorty, to nawet podczas ostatniej wieczerzy iskrzyło, i to dość porządnie, między apostołami, uczniami Jezusa. Kiedy Jezus podjął się tej funkcji, którą wykonywał zawsze niewolnik, jeśli w rodzinie był niewolnik, ewentualnie najmłodsze dziecko, ktoś postawione na końcu w hierarchii rodziny. Gdy Jezus zaczął umywać im nogi, czuli się ogromnie zawstydzeni, upokorzeni pokorą swego mistrza. To ich dobijało do cna. Bo na tym etapie już widzieli, kim on jest. Nic dziwnego, że woleliby się schować pod ziemię. Z czasem zrozumieli, dlaczego to Jezus uczynił, będąc Mesjaszem. Że chodziło też im o podpowiedź tego, co wnet się stanie, poczynając od jego pobytu w Obrójcu, a w dniu następnym już pełnia odrzucenia Jezusa jako Mesjasza. Że zawiódł, ponieważ był zbyt pokorny, zbyt kochający pogan, męty społeczny, tych, którzy niczego sobą nie reprezentowali, żadnej wartości po ludzku. Był nie do przyjęcia przez elitę, przez tych, którzy mieli poczucie, no ja to coś w oczach Bożych stanowię. To, co Jezus podczas ostatniej wieczerzy wyakcentował przez ten czyn, to jest Jego ból, który nieustannie żyje w Kościele. To jest pewien stan ducha, umysłu i serca tych, którzy przystępują do Komunii Świętej, biorą udział w Eucharystii, w Komunii Świętej. Brak pokory sprawi, że chrześcijanie się podzielą na różne odłamy. Każdy z tych odłamów będzie uważał, że jest najbliższy jego sercu. I Jezus pragnął przez ten czyn niejako nieustannie trwać na kolanach przed każdym z nas i mówi każdemu z nas w każdej Eucharystii: najbardziej jestem zainteresowany w Twoim wnętrzu stanem pokory, bo to będzie źródłem podziałów, konfliktów, a przede wszystkim ogromnego zgorszenia. Klękam jako Bóg człowiek i proszę Cię, daj mi swoją pychę, poczucie, że jestem kimś. I to, co powiedziałem, was nie zaskakuje, nie dziwi. Natomiast dziś chciałbym zwrócić uwagę na to, o czym może mówiłem, ale chyba tak dawno, jeśli mówiłem, że już sam nie pamiętam, a co jest niesłychanie ważne. Mianowicie, gdybyście tak w domu zajrzeli do Ewangelii Mateusza, Marka i Łukasza o ostatniej wieczerzy, nawet święty Paweł dzisiaj o ostatniej wieczerzy mówiąc, w punkcie kulminacyjnym trzej ewangeliści wymieniają słowa konsekracji, przeistoczenia zwykłego ludzkiego pokarmu, bo ja przeistaczam ten pokarm, w tym pokarmie uobecniam tajemnice przeistoczenia każdego z was, z człowieka zwykłego w dziecko Boże. Po prostu was się uobecniam i to jako pokarm. Odnawiam przymierze, wymieniam słowa konsekracji, jestem Twoim Bogiem, Twoim Zbawicielem, swoim życiem, Twoją mądrością. Otwórz swoje człowieczeństwo na mnie. Chcę żyć w Tobie, z Ciebie czynić świadka, znak słowa konsekracji. I o dziwo, gdy z kolei zajrzymy do ostatniej wieczerzy w Ewangelii Jana, to tam miejsce słów konsekracji jest wstawiona scena umycia nóg apostołów. Scena umycia nóg. To znaczy, że ta scena umycia nóg jest czymś tak ważnym, że w tej Ewangelii, Ewangelii Jana, która jest podsumowaniem tych Ewangelii synoptycznych, tak zwanych, które tworzą, jak pamiętacie z moich częstych wykresów, Mateusz, Marek, Łukasz, tworzą trójkąt. Ewangelia Jana jest wewnątrz trójkąta jako świecznik. I że taką złotą nicią, która przenika Ewangelię Jana łącznie z Apokalipsą, to jest słowo sąd. Sąd. Jezus często w Ewangelii Jana powtarza, że przyszedł dokonać sądu nad światem. Sądu oczywiście miłości i miłosierdzia. A ten świat oczywiście się sądzi, reformuje, jak tylko może polepszyć, chce polepszyć swój los. Jezus wstawiając zamiast słów konsekracji tę scenę swojej pokory Boga człowieka w Ewangelii Jana, kiedy mówi, że przyszedłem na jedną godzinę, żeby dokonać sądu nad każdym człowiekiem, sądu miłości i miłosierdzia. Chcę powiedzieć, że tylko pokora, pokorna miłość ma moc przeistaczania innych ludzi obok nas. Tylko pokorna miłość ma moc przeistaczania. Ten czyn, czyn pokory. Ja pamiętam takiego przełożonego prowincjała, jeszcze byłem klerykiem, u jezuitów robiłem maturę, bo po 9 klasie wstąpiłem, żeby liznąć łaciny, bo wiedziałem, że studia u jezuitów są po łacinie, wykłady, egzaminy po łacinie. To wcześniej wstąpiłem po 9, po małej maturze w Poznaniu. Robiliśmy ją, studiowaliśmy przede wszystkim łaciny, język grecki. No i tam trochę bym powiedział, po sztubacku zabawiliśmy się naszym bezpośrednim przełożonym. On oczywiście poprosił prowincjała i powiedział, tutaj trzeba zrobić czystkę wśród tych chłopaków. A prowincjał powiedział, oczywiście nie podziela poglądów zdenerwowanego przełożonego, tylko powiedział tak, jak będziecie szczerzy, to nic nie będzie. Prawdziwi. Bo szczery to pokorny. I zamiast nas ukarać, to kupił taki wielki blok czekolady i wtedy, kiedy jest taki akt pokutny w jadalni przed obiadem, myśmy to spełnili, on wstał i nas wszystkich uściskał serdecznie i ofiarował ten blok czekolady na oczach tego, który się domagał czystki. I on też płakał. Wszyscy płakali. Wszyscy płakali. On też płakał. Ten, który był taki nieugięty. Jezus chce powiedzieć, że ja przeistaczam tak przez kapłana, ale wy jesteście po to moim kościołem, moim ciałem, żeby ja w was i poprzez was mógł przeistaczać ten świat. Będę przeistaczał i przystaczać można tylko pokorą, bo żaden najbardziej nie znosi pokory. On jest duchem pychy. Gdzie jest pycha, tam nie ma Chrystusa, tam nie ma przystoczenia. Ludzie się rozliczają, namiętnie walczą, że nie jesteście w stanie docenić przystaczającej mocy pokory. Ja wam to kiedyś żartobliwie powiedziałem, że pokorny, łagodny człowiek ze mną wszystko zrobi. I zrobili w życiu. Jak ktoś mi się stawiał, to ja się też stawiałem. W miejsce słów przeistoczenia lekcja pokory. tego wam będzie brakowało. Tego wam będzie brakowało. Tego wam będzie brakowało. I będziecie rujnować mój Kościół w takim stopniu, w jakim was nie będzie pokoju. Będziecie się dzielić, kłócić, wynosić ponad innych. Ewangelia Jana. Ta złota nić, złota żyła, która przenika całą Ewangelię słowa Jezusa Chrystusa. Przyszedłem dokonać sądu ostatecznego nad światem. Sądu krzyżu, sądu miłosierdzia, sądu baranka Bożego, sądu zmartwychwstania, dając wam darmo z łaski moje nowe życie, wasze wnętrze. Jako pokarm komunii. My mówimy, idziemy na mszę świętą. Ja mówię, bardziej teologicznie na Eucharystię idę. Ale tak naprawdę powinniśmy mówić, idę na sąd ostateczny Jezusa nade mną. Według dzisiejszej Ewangelii, która mówi o umyciu nóg, że Jezus, klękając przed swoimi uczniami, zainaugurował sąd ostateczny. Sąd pokory, miłości, miłosierdzia. I nauczmy się teraz sobie mówić w sercu, mając iść na mszę świętą, idę na sąd ostateczny. Bo istotnie Jezus mówi, pamiętajcie o tym, znaczy pamiętajcie, jak ja was i świat i otoczenie osądziłem. Sąd miłości, miłosierdzia. I jeżeli pierwsze czytanie dzisiaj o wyprowadzeniu z Egiptu miało takie słowa, tej nocy przejdę przez Egipt, zabiję wszystko pierworodne na ziemi egipskiej, od człowieka aż do bydła. Pierworodne, niewinne, niewinne. Grzeszników osądzę w niewinnych dzieciach, zwierzętach. I odbędę sąd nad bogami Egiptu, udowodnię, że takich bogów nie ma, że za tymi bogami jest duch pychy, demon. Jako że faraon nie chciał takiej fali niewolników się pozbyć, no bo to oznaczało też umniejszenie Egiptu. Sąd. Tam się dokonał inauguracja sądu ostatecznego według Pisma Świętego, to jest wyprowadzenie z Egiptu. Tam była jaskółka sądu ostatecznego. I poprzez przypomnienie tajemnicy ustanowienia Eucharystii, Jezus mówi, Eucharystię ustanowiłem, by wam przypominała mój sąd ostateczny nad wami, że was osądzam nieustannie sądem miłości i miłosierdzia. Ale nie brońcie swoich grzechów przede mną. Jak ja wam będę osłaniał, pozwólcie, że będą odsłonięte te góry lodowe, mniejsze lub większe, na słońce, które będzie to wszystko spalać nieustannie, topić. Nawet jakby ta góra lodowa miała się wynurzać i coś powiększać swój obszar. Szatan jest duchem pychy. Tam, gdzie nie ma sądu, miłości, miłosierdzia, nie ma ducha Jezusa Chrystusa. Jeżeli Bóg dzisiaj niewiele ma do powiedzenia w Europie, powiedzmy skromnie Europie, to znaczy, że chrześcijanie nie przeżywali Eucharystii jako sądu ostatecznego na sobą. To była jakaś czcza, formalność. A po co? A to jest sąd miłości ludzi. Znaczy, demon pychy zagospodarował ich umysły i serca. Jezus wybiera 12 prostych, zwyczajnych ludzi na ogół rybaków, by nie tracić czasu na spalanie góry pychy u tych, którzy byli elitą Izraela. Trzeba spalać górę pychy. I dzisiaj, jeżeli chcemy odegrać jakąś rolę, to budźmy się na to, żeby być niczym, a Jezus Chrystus przez swój sąd miłości i miłosierdzia dla mnie i na otoczenia wszystkich. Mówiłem wam o tym, że trzeba sobie uświadomić, że to nie jest tylko dzień, w którym kapłani mówią, no, został ustanowiony sakrament kapłaństwa. To nie jest prawda. Jest ustanowiony sakrament kapłaństwa sakramentalnego, ale też sakrament kapłaństwa wszystkich, którzy należą przez wiarę miłość do Jezusa Chrystusa. I to Jezus dwukrotnie w swoich Ewangeliach synoptycznych mówi o cudownym rozmnożeniu chleba. Dwukrotnie mówi. Jedno miało miejsce wśród Izraela, dla Izraelitów, a drugie cudowne rozmnożenie chleba miało miejsce wśród pogan, gdy był w kraju pogańskim, za Jordanem. I w tych dwóch wydarzeniach zwraca się do apostołów, że musimy te tłumy nakarmić. Panie, raczysz żartować. No a co tam macie? Raz mogą powiedzieć 5 chlebów, 2 rybki, a innym razem 7 chlebów i 2 rybki. A za drugim razem, jak był wśród pogan, to znamienna rzecz wyczytana o płonacie Boga człowieka, to już było po ich posiłku szczątki, resztki dla pogan. Jezus mówi, to wystarczy, dajcie. Czyli dając, wy nie możecie dać zawsze, jako chrześcijanie, swoje nic, szczątki, resztki. Ale dajcie wszystko. Nie bójcie się, że umrzecie z głodu, że jakbyś ofiarujecie za zbawienie świata w momencie konsekracji, podniesienia, razem ze mną wejdzie się Jezus, że od razu tutaj trupem rygniecie, że życie zrywają. Tylko ja chcę, abyście mi dawali w czasie każdej eucharystii wszystko, co możecie. Wszystko. A wtedy ja ze swej strony też dam wszystko. I będziemy zbawiać rzeszy. I to jest kapłaństwo wiernych, na które Duch Święty zwrócił uwagę podczas Soboru Watykańskiego II. Że istnieje kapłaństwo Boże. To jest Chrystus zmartwychwstały w każdym z nas. A w każdym z nas jest jako Baranek Boży. A Baranek Boży zawsze zgadza się, żeby ludzie zło na nas kładli. No i teraz jest pytanie, czy ja się zgadzam, żeby być skrzywdzonym. Jak się nie zgadzam być skrzywdzonym, to nie ma we mnie zrozumienia mszy świętej. Tej mszy świętej. Muszę się nauczyć zgadzać, że świat mnie może krzywdzić. Świat mnie może krzywdzić. Ponieważ ja już mam w sobie Chrystusa zmartwychwstałego, ma pełnię życia. I to jest ten najgłębszy sens, jaki nam proponuje Jezus. Powiedziałem też, że nasze życie o tyle jest do przyjęcia, wobec wszystkiego, co się wydarza, możemy uczynić najwyższy sens, najwyższą wartość. Bo tylko sens jest siłą człowieka. Jak wielki sens, to wielka siła działania. Mały sens albo bez sensu, wtedy ręce opadają. To jest bez sensu, mówimy. Ręce. Człowiek traci wolę działania. Jezus mówi, po to przychodzę do was w nowym przymierzu, z tym sądem ostatecznym nad światem, nad wami, żebyście wy razem ze mną, tutaj będąc na ziemi, sądzili świat. Sądem miłości i usierdzia. Idę, odkąd mówicie, idę nie na mszę świętą, tylko idę na sąd ostateczny. Mnie Jezus osądzi i ja razem z Jezusem się wydam za zbawienie świata, by świat sądzić. Sąd miłości. To jest różnica.